Na kanwie tego dzisiejszego święta możemy postawić sobie wiele różnych pytań. Skoro mówimy o chrzcie, a wiemy, że chrzest jest pierwszym i jednocześnie najważniejszym sakramentem, to warto zadać sobie trochę trudu, by zgłębić ten temat. Wiecie pewnie, że bez sakramentu Chrztu Świętego żaden inny sakrament nie jest ważny. Jeśli ktoś nieochrzczony poszedłby do spowiedzi, nawet gdyby uzyskał rozgrzeszenie, to rozgrzeszenie jest nieważne. Gdyby przyjął sakrament namaszczenia chorych, a nie był wcześniej ochrzczony, to sakrament namaszczenia chorych jest nieważny, nie działa, nie pociąga za sobą skutków. Gdyby ktoś przyjął sakrament święceń kapłańskich, a wcześniej nie byłby ochrzczony, sakrament święceń jest przyjęty nieważnie. Dwa warunki w przyjmowaniu sakramentu święceń, które podaje nam katechizm Kościoła katolickiego, to są właśnie takie, że pierwszy to jest chrzest, a drugi to jest mężczyzna. Tylko mężczyzna ochrzczony ważnie przyjmuje sakrament święceń kapłańskich. Możemy na kanwie tego dzisiejszego święta zadać sobie wiele różnych pytań. Wiele osób różnych pyta, dlaczego chrzcimy małe dzieci. Proszę ojca, czy nie lepiej poczekać, jak mój syn czy córka będzie starszy, starsza, to sobie sama decyzję podejmie, czy chce być ochrzczona. Po co ja mam z góry skazywać ją na taką czy inną wiarę? Możemy zapytać się o to, jak to się dzieje, że dzisiaj, jak pokazują różne statystyki, różne badania, coraz więcej rodziców nie chrzci swoich dzieci. To staje się takie bardzo obecne w naszej dzisiejszej rzeczywistości. Kiedy, wybaczcie, że ja tak często do tej mojej wieczystej się odnoszę, ale 4 lata życia tam spędziłem, jakieś doświadczenie mam. Kiedy właśnie na wieczystej przygotowywałem przez 4 lata dzieci do pierwszej komunii, to każdego roku była taka sytuacja, że żeby dzieci 3 maja mogły komunię przyjąć, to najpierw musiałem je ochrzcić. To były jakieś może pojedyncze osoby, 1, 2, 3 każdego roku, ale przez 4 lata każdego roku była taka sytuacja, że dzieci przygotowują się do pierwszej komunii świętej, a są nieochrzczone. I trochę się boję, że idziemy w tę stronę, że będzie to coraz takie bardziej popularne, coraz bardziej powszechne. Nie będę wam, wybaczcie, odpowiadał na te pytania, które stawiam, ale chcę zacząć od takiej jednej myśli, od takiego pytania, które może też sobie stawiacie. Czy Jezus musiał przyjąć chrzest? Wiemy, że Jan Chrzciciel nie chciał Jezusa ochrzcić. Nie zgadzał się na to, by chrzcić Syna Bożego. Czy Jezus musiał przyjąć chrzest? Okazuje się, że nie musiał. Nie musiał, bo przecież nie miał grzechu pierworodnego. Był święty, sam w sobie był święty. Łaska sakramentu chrztu nie była mu do niczego potrzebna. Dlaczego więc poszedł nad Jordan? Co dała mu ta łaska chrztu świętego? Tutaj ojcowie Kościoła są bardzo podzieleni. Jedni mówią, że Jezus, idąc do Jana Chrzciciela, chciał pokazać, jak ważny jest Jan Chrzciciel, jak ważna jest jego rola. Chciał ludziom pokazać, jak ważna jest misja Jana Chrzciciela. Chciał tak trochę podkreślić tę osobę świętego Jana Chrzciciela. Inni ojcowie Kościoła mówią, że Jezus poprzez sakrament Chrztu Świętego, który przyjął, a którego przyjmować nie musiał, chciał utożsamić się z nami, z każdym z nas. I rzeczywiście jest to prawdopodobne. W Piśmie Świętym mamy takie słowa, że Jezus był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Jeżeli we wszystkim oprócz grzechu, to także w sakramencie. Także w sakramencie Chrztu Świętego. Chcę zwrócić waszą uwagę na coś, co bardzo mi się tutaj kojarzy z tym wydarzeniem chrztu Jezusa w Jordanie, o czym też mówią ojcowie Kościoła. Oni mówią tak, normalnie, gdy taki normalny człowiek wchodzi do rzeki, wchodzi do wody, to on staje się czysty, a woda staje się brudna. To jest naturalne. Woda staje się brudna od tego brudu, który człowiek ma na sobie. Natomiast w przypadku Jezusa dzieje się coś zupełnie odwrotnego. Jezus wchodzi do wody, ale woda nie staje się brudna, bo Jezus brudny nie był. Woda staje się jaka? Staje się uświęcona. Staje się czysta, czystsza niż była. Dzięki osobie Jezusa Chrystusa wody Jordanu stały się oczyszczone, stały się święte. My, drodzy, nie mamy na wyciągnięcie ręki wody z Jordanu, tej Jezusowej wody uświęconej, ale mamy coś, o czym dzisiaj chcę też powiedzieć i chyba coś, czego wielu z nas jakoś nie docenia. Każdy kapłan na mocy święceń kapłańskich, jeśli tylko chce, może zwykłą wodę, tak zwaną kranówę, zamienić w wodę święconą. Każdy kapłan w każdej chwili, jeśli tylko poprosicie, może na mocy święceń kapłańskich dać wam wodę święconą. Ta woda święcona, moi drodzy, ma niesamowitą moc. Niesamowitą moc. Nie wiem, czy wiecie, ale w katechizmie Kościoła katolickiego jest taki podział, warto to też wiedzieć, podział na sakramenty i podział na sakramentalia. Sakramentów w Kościele mamy 7, dobrze je znamy, ale mamy kilka, jeśli nie kilkanaście sakramentaliów. Sakramentalia są podobne do sakramentów, tylko są niższe rangą, nie zmieściły się do katalogu 7 sakramentów świętych, ale to są pewne przedmioty, pewne znaki, pewne czynności, które, jak wierzymy, pociągają za sobą jakieś duchowe skutki. Przykładem takich sakramentaliów jest chociażby błogosławieństwo, które udzielane jest wam na końcu każdej mszy świętej. Kiedy ksiądz czyni nad wami znak krzyża, to nie jest pusty gest. To są sakramentalia. My wierzymy, że w tym momencie Pan Bóg wam błogosławi. Pan Bóg bierze was niejako w swoją ochronę, w swoją obronę. Szkaplerz, jeżeli ktoś nosi szkaplerz, to szkaplerz też jest swego rodzaju sakramentaliami, bo wierzymy, że Matka Boża czy Święty Józef, ostatnio modne są szkaplerze Świętego Józefa, chronią nas, biorą nas w swoją opiekę. I woda święcona, moi drodzy, to też jest przykład sakramentaliów. Wierzymy, że kiedy kropimy was dzisiaj, tak jak dzisiaj właśnie, wodą święconą, to znów oddajemy was pod działanie Pana Boga. Oddajemy was niejako w opiekę Pana Boga. Kiedyś, kilka lat temu, głośna była taka sprawa, bo opisywana w gazetach katolickich, w jednej z archidiecezji naszej ojczyzny pewien ksiądz egzorcysta opowiadał o tym, jak to przyszedł do niego młody chłopak, bardzo wystraszony. Przyszedł na rozmowę do egzorcysty, więc można się domyślać, że coś działo się nie w porządku. I ten egzorcysta zaczął z nim rozmawiać. I ten chłopak mówi, że obszedł całe miasto i mówi, że do żadnego kościoła w całym mieście nie może wejść tak spokojnie, żeby coś się z nim nie działo. Mówi, że kiedy staje w krużganku, w kruchcie, w przeciągu kościoła, zaczyna mu się bardzo kręcić w głowie. Czuje się niedobrze i nie może zrobić kolejnych kroków, by dojść na przykład do ołtarza. I powiedział temu egzorcyście coś, co tego księdza bardzo zaskoczyło. Powiedział, że jest tylko jeden kościół w całym mieście, gdzie ten chłopak swobodnie może podejść pod samo tabernakulum i nic mu się nie dzieje. Oczywiście ksiądz egzorcysta wziął go do swojego samochodu i pojechali do tego kościoła, gdzie ów chłopak opętany mógł wejść do samego prezbiterium. I co się okazało? Oczywiście ksiądz egzorcysta od razu zauważył, dlaczego się tak dzieje. Okazuje się, drodzy, że to był kościół, który był w budowie i proboszcz jeszcze przy drzwiach nie zamontował kropielnicy. Nie było tam wody święconej. I dlatego ten chłopak mógł ten próg pokonać bez problemu. Podchodził, nawet tabernakulum nie działało na niego tak, jak kropielnica z wodą święconą. Zobaczcie, woda święcona ma niesamowitą moc. Ja się o tym przekonałem na początku mojego życia zakonnego, kiedy jeszcze byłem w Rzeszowie, miałem możliwość bycia przy egzorcyzmach właśnie. Dwoje młodych ludzi było egzorcyzmowanych przez pewnego nieżyjącego już, ale Bożego kapłana. Widziałem, co się działo. Pewnie też znacie z niejednego filmu takie obrazy. I widziałem, jako młody nowicjusz, przyglądałem się egzorcyzmom i widziałem, że zły duch bardzo mocno manifestował swoją obecność w dwóch momentach. Kiedy kapłan monstrancją błogosławił, wtedy zły duch rzeczywiście niesamowicie pokazywał, że jest. I w drugim momencie, kiedy kapłan wodą święconą kropił leżące właśnie przy ołtarzu ciała tych młodych, opętanych ludzi. Miałem okazję później rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, bo przychodzili tam, gdzie wtedy mieszkałem. I pamiętam, jak pytaliśmy ich: słuchajcie, co wy pamiętacie z tych egzorcyzmów? I oboje zgodnie mówili, że najgorszy był moment, kiedy krople wody święconej spadały na ich ciała. Ta dziewczyna powiedziała, że to było tak, jakby ktoś dużymi kamieniami z całej siły rzucał w jej ciało. A to była tylko woda święcona. I to są takie dwie historie, moi drodzy, z życia wzięte. Dwie historie, które mają nam pokazać wielką moc wody uświęconej przez Jezusa Chrystusa. On tutaj posługuje się nami, kapłanami. To my tę wodę święconą wam czynimy, dostarczamy, jakbyśmy tego nie nazwali. Pytanie tylko, czy my potrafimy z tej wody święconej naprawdę korzystać. Ja pamiętam z dzieciństwa takie domy w mojej wiosce, gdzie zaraz na progu też była kropielnica. Jak się wchodziło do domu, to starsi ludzie z mojej parafii, z mojej wioski tak robili. Mówili: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zamaczali palce w kropielnicy i czynili sobie znak krzyża, wchodząc i wychodząc do domu, do mieszkania. I teraz, moi drodzy, no chodzę po tej kolędzie, nie widziałem, może macie gdzieś kropielnicę w domach, ja takiej nie zauważyłem. Zresztą często w naszych domach już nawet krzyża na ścianie nie ma, albo obrazu jakiegoś świętego, tylko jakieś piękne malowidła. Więc no, czego tutaj chcieć więcej, nie? Ale myślę, drodzy, że jakiś słoiczek z wodą święconą gdzieś tam w kąciku naszego pokoju, naszego mieszkania powinien być. To są sakramentalia. To działa mocą, tak jak sakrament, nie? To wywołuje pewne skutki. Możemy nawet nie mieć świadomości, ale to działa. To działa. Dzisiaj Jezus uświęca wody Jordanu. Tak jak mówię, nie mamy wody z Jordanu, ale mamy wodę, która też działa, która też ma ogromną moc. I chcę wam dzisiaj właśnie o tym powiedzieć, byśmy może właśnie wchodząc albo wychodząc z kościoła nie wychodzili obojętnie. Nie mówili, że ta woda w kropielnicy taka niehigieniczna, bo tam każdy rękę macza. Można tam sięgnąć po tę wodę, można jej dotknąć, można zrobić znak krzyża. Można powiedzieć: Panie Boże, oddaję się Tobie, wychodzę do świata z tego świętego miejsca, jakim jest świątynia. Prowadź mnie, prowadź mnie. Doceńmy, drodzy, doceńmy wodę święconą. Ona ma naprawdę wielką moc, a pewnie jeszcze nie jeden i nie jedna z was mogliby z tego miejsca podać wiele innych przykładów tego, jak woda święcona w naszym życiu naprawdę działa. Amen.